Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam serdecznie całą Zieloną Górę. Pozdrawiam z Warszawy.
Witamy z Warszawy pana posła. Panie pośle, zacznijmy może od Polskiego Ładu, czyli propozycji Prawa i Sprawiedliwości, które przedstawione zostały podczas weekendu dla Polaków, a tam między innymi podniesienie stopy wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, podniesienie progu podatkowego do 120 tysięcy złotych, zwolnienie emerytów z podatków do 2,5 tysiąca złotych. No można chyba śmiało mówić o takiej zupełnej rewolucji podatkowej, która da Polakom, pozostawi więcej w kieszeniach.
Z pewnością Nowy Ład to rewolucja, również rewolucja podatkowa, ale czy pozostawi Polakom więcej w kieszeniach, z tym osądem wstrzymałbym się jeszcze chwilę. Natomiast z pewnością te propozycje, o których powiedział pan redaktor, to są propozycje bardzo dobre, które oczywiście popieram. Natomiast jest również kilka aspektów w tym Nowym Ładzie, które mi się nie do końca podobają, a nie podobają mi się do końca jako przedsiębiorcy. Natomiast wiem, że bardzo ciężko pomiędzy różnymi grupami jest znaleźć konsensus. A to jest program, który ma moim zdaniem wartość cywilizacyjną. W związku z tym on będzie niósł głębokie i daleko idące zmiany, ale jednak wolałbym, panie redaktorze, aby te zmiany ocenili Polki i Polacy, a nie politycy. Ponieważ to Polki i Polacy będą beneficjentami tego Nowego Ładu i to właśnie z myślą o ich korzyściach ten Nowy Ład był tworzony. Także jeszcze chwilę. Sprawdźmy ten program w tak zwanym boju.
No, mówi się o tym, że ten program w pozytywnym aspekcie ma dotknąć aż 18 milionów pracujących Polaków, czyli taką potężną rzeszę osób, które skorzystają właśnie na tych przywilejach. Przypomnę, 30 tysięcy złotych nie będzie opodatkowane. W tej chwili mamy ten próg na wysokości 3 tysięcy złotych, niewiele ponad 3 tysięcy złotych. No, tu chyba nie można się spierać. Wiadomo, że te pieniądze zostaną w kieszeni.
Nie, I to jest zmiana, panie redaktorze, która powinna już dawno być zrobiona, to jest w końcu ta lekcja, którą rząd odrobił, bo ona powinna być odrobiona już bardzo dawno temu. Prosta sprawa, która tak naprawdę przez lata i przez kolejne rządy nie była załatwiana. Także podniesienie kwoty wolnej jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, które będę bardzo mocno wspierał.
A jeżeli chodzi o przedsiębiorców, no wspomniał pan, że przedsiębiorcy mogą tak mieć pewne obawy. O co chodzi?
Polska nigdy nie była dobrym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej i obawiam się, że zmierzamy w coraz to gorszą stronę, dlatego że ta liczba danin jest coraz większa, a jednak przedsiębiorcy, panie redaktorze, sam jestem przedsiębiorcą. Na co dzień spotykam się z moimi przyjaciółmi, przedsiębiorcami, dużo rozmawiamy o tym, jak się prowadzi biznes w Polsce. Rozmawiamy również z przedsiębiorcami, którzy prowadzą swoje biznesy poza granicami naszego kraju. Przedsiębiorcy chcą prowadzić swoje kwiaciarnie, swoje restauracje, swoje siłownie, a nie biura rachunkowo-prawne. Natomiast tutaj mamy coraz więcej sprawozdawczości, mamy coraz więcej danin. Na dobrą sprawę, to mało kto już wie, jakie podatki ma płacić. I to uważam jest wyzwanie na kolejne lata, na pewno dla mnie, jako nie tylko dla polityka, ale przede wszystkim jednego z praktyków przedsiębiorczości, no bo aktywnych, czynnych przedsiębiorców w polskim parlamencie jest bardzo mało. Takich, którzy mają doświadczenie, jest troszkę więcej, ale jednak
wciąż za mało. Ale pan straci na tym? Pan straci na tej rewolucji podatkowej jako przedsiębiorca, jako osoba, która prowadzi działalność?
Panie redaktorze, no to zależy od pewnej kreatywności księgowej, dlatego że ja prowadzę i spółki, i działalność prowadzoną przez...
Kreatywna księgowość, to się nie kojarzy chyba najlepiej jednak.
To się nie kojarzy oczywiście najlepiej, nie, no ale chodzi mi tutaj o zastosowanie, panie redaktorze, odpowiedniej formy prawnej. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, zobaczymy. To musi pokazać praktyka, w którą stronę to będzie zmierzać, natomiast analizy te wstępne, no najciekawsze niestety dla przedsiębiorców nie są, ale tak jak powiedziałem, dajmy szansę temu programowi. Nie chciałbym, żeby Nowy Ład, czyli ten cywilizacyjny program, był kolejną ofiarą złożoną na ołtarzu wojny polsko-polskiej. Chciałbym, żebyśmy dali szansę temu programowi. Wchodzimy w nową erę, w erę postpandemiczną i musimy na tą nową erę, na te nowe zasady, które w tej erze funkcjonują, być przygotowani. Także pewne zmiany są konieczne. Czy akurat zmiany w tym kierunku? Jeszcze chwilę wstrzymajmy się z osądem.
Dobrze.
A potem, tak jak mówię, najważniejsze jest zdanie Polek i Polaków. Bo my
jako politycy mamy
położyć Polkom i Polakom.
To zdanie poznamy, jak programy zaczną wchodzić rzeczywiście w życie. Ja przypomnę tylko, że też mówiono o programie 500+. Pieniędzy nie ma i nie będzie, jak mawiał klasyk. No, pieniądze się znalazły, są, program się rozwija. Dobrze, zmieńmy temat. Panie pośle, może to zabrzmi dość dziwnie, ale po pana szumnym wystąpieniu sejmowym, gdy zaatakował pan wprost Borysa Budkę, zaczęła się taka degrengolada w Platformie. Wyrzucono dwóch znanych parlamentarzystów niedawno. Pana Zalewskiego, pana Rasia. Ostatnio Róża Thun również zapowiedziała swoje odejście. No, odeszła już z Platformy, twierdząc, że to jest chyba wprost partia bezideowa. No, ładnie pan załatwił tę Platformę.
Chce pan powiedzieć, że Łukasz Mejza rozwalił Platformę?
No, są osoby, które są akuszerami, są te, które zwijają. I pan chyba zwinął właśnie poniekąd.
Panie redaktorze, z chęcią i z wielką dumą, nieskrywaną dumą, taki tytuł przejmę. Ze względu na to, że Platforma jest partią, która wyrządziła naszemu krajowi potężną krzywdę.
Ojej,
również
to mocne
w naszym
słowa.
Województwie.
Mocne słowa.
Mocne słowa, panie redaktorze, i słowa szczere. Ja widzę, co się działo, widzę, jakie jeszcze reperkusje spotykają nas po rządach Platformy. Widzę, co ta Platforma robi teraz z opozycją, gdzie tam naprawdę jest gro racjonalnych ludzi, którzy po prostu są stłamszeni przez ten kierunek totalsów. Jestem w parlamencie i powiem panu redaktorowi i powiem naszym słuchaczom, podzielę się taką refleksją pierwszą, która mi się nasunęła od razu po wejściu na salę sejmową, to przede wszystkim jesteśmy pogrążeni w totalnej wojnie polsko-polskiej, zupełnie niepotrzebnej. Ślubowałem 16 marca, można powiedzieć w szczycie pandemii. Przedsiębiorcy zamykali swoje biznesy, firmy padały, ludzie umierali w szpitalach. Służba zdrowia była na skraju wydolności, a politycy parlamentarni pogrążali się w jakichś pustych, jałowych sporach. Dla mnie to było kompletnie nieracjonalne. Pomyślałem sobie do jasnej cholery, co tu się dzieje. W takim czasie, kiedy naprawdę potrzebujemy tego, aby wszystkie ręce były na pokładzie, w czasie, kiedy musimy wszyscy wiosłować tą łodzią w jednym kierunku, my pogrążamy się w jakichś sporach światopoglądowych. I to niestety jest kierunek, który właśnie nadała Platforma Obywatelska, bo opozycja jest potrzebna, ale konstruktywna opozycja, a nie taka, która wkłada kij w szprychy tylko po to, żeby zrobić na złość drugiej stronie. Na to w racjonalnym kraju, kraju, który chce się rozwijać, kraju, który aspiruje do roli jednego z najważniejszych w Unii Europejskiej, zwyczajnie nie ma miejsca.
Dobrze, panie pośle.
Potrzebujemy, panie rektorze, ostatnie zdanie w tym trudnym czasie. Jakkolwiek patetycznie to zabrzmi, to my w tym trudnym czasie potrzebujemy prawdziwych mężów stanu, a nie chłopców z politycznej piaskownicy.
Panie pośle,
i tego oczekuję od polityków.
Dużo pan mówił
od siebie.
Dużo pan mówił o tej opozycji. Pan jednak też wszedł z klubu opozycyjnego, czy z listy opozycyjnej PSL-u. No i nie jest pan w klubie PSL-u, prawda? Nie obawia się pan, że PSL prześle panu na przykład jakiś rachunek za wybory? Bo teraz takie modne stają się te określenia. Ci, co odchodzą, niech na przykład płacą, niech oddają.
Ale nie. No chwileczkę, panie redaktorze, ale to bądźmy konsekwentni. Wraz z prezydentem Januszem Kubickim jesteśmy liderami bezpartyjnych w województwie lubuskim, podpisaliśmy porozumienie z Koalicją Polską, zaznaczam, a nie z PSL-em, na mocy którego startowałem z ostatniego miejsca, startowała jeszcze pani prezydent Harędźlak. Gdyby nie nasz wynik, PSL nie miałoby tu mandatu, więc jeżeli ktokolwiek ma komu wystawiać rachunek, no to będziemy my.
Dobrze, państwo jesteście.
Ja jestem człowiekiem centrum, jestem tam, gdzie byłem zawsze i tam będę. Jestem w centrum sceny politycznej.
Dobrze.
Jestem w centrum, które ma zajmować się gospodarką, ma zajmować się samorządem i rolnictwem, a nie, przepraszam, z określeniem jakimiś pierdołami, które tak naprawdę nie posuwają Polski naprzód.
Dobrze, zajmuje się pan gospodarką, rolnictwem. Bezpartyjni samorządowcy to pana ugrupowanie, jak pan wspomniał. Pan Janusz Kubicki, jesteście liderami w Lubuskim, a bezpartyjni samorządowcy weszli do sejmikowej koalicji z Platformą Obywatelską, Sojuszem Lewicy Demokratycznej i właśnie z SLD. Mamy nowy rozdział w sejmiku lubuskim.
Panie redaktorze, uważam, że jest to efemeryczne rozwiązanie. Rozwiązanie, które oczywiście mnie martwi i głęboko smuci, no bo jest to ruch, który można powiedzieć ulepiliśmy od podstaw. Stworzyliśmy go od samego początku. Ale to jest wolta, można powiedzieć, jednej osoby, tylko myślę, że taka chwilowa wolta. No, mogę powiedzieć tak dość obrazowo, dlatego że ta osoba też wywodzi się z branży drzewnej. I tutaj z przykrością stwierdzam, że ci, którzy mieli ciosać lepszą przyszłość Lubuszan, zamienili zapał na trociny, ale zamienili go chwilowo.
Dobrze, zamienili zapał na trociny, ale jednak mówimy tutaj oczywiście o panu Wacławie Maciuszonku, który jest nowym przewodniczącym Sejmiku Lubuskiego. To jest człowiek, który wywodzi się przecież z Platformy.
Wacław Maciuszonek jest fajnym gościem. Wacław Maciuszonek, przypomnę, wszedł do Sejmiku na moich plecach, gdyby nie mój wynik, gdyby nie lista, którą stworzyłem w tym okręgu i rekordowe poparcie, Wacław Maciuszonek dzisiaj nie byłby radnym, ale to jest, podkreślam, bardzo fajny człowiek, który chwilowo zapomniał, skąd wziął się w tym sejmiku, który chwilowo zgubił sumienie, ale za chwilę je znajdzie, panie redaktorze.
Dobrze, bo to jest mądry zapytam.
Facet i ja wierzę w Wacława Maciuszonka.
Oczywiście, wiemy o tym, te przymioty, które pan wymienia, zgadzam się z tym, natomiast muszę spytać w takim razie wprost, jak to jest, kota nie ma, myszy harcują, odszedł pan do Sejmu i co, koniec tutaj trzymania tego w ryzach?
Pan mnie zawstydza i to w... O 9 rano już, ja się czerwienię.
No chyba nie jest pan tak wstydliwy, panie pośle, no nie jest pan tak wstydliwą osobą.
Nie. Wiele osób podkreślało, że po prostu no, w każdym rozdaniu musi być lider. W każdym rozdaniu musi być ktoś, kto po prostu trzyma tę sytuację twardą ręką. No i oczywiście takim liderem w tym sejmiku opozycyjnym, liderem opozycji w województwie lubuskim byłem ja. Wtedy to wyglądało całkiem racjonalnie, wykonaliśmy kawał potężnej pracy, naprawdę potężnej pracy. Byliśmy bardzo blisko tego, żeby nasze województwo uratować i w końcu wprowadzić lubuski okręt na szerokie wody rozwoju, bo teraz to gdzieś tam grzęźnie na mieliźnie niestety pod zarządem Platformy Obywatelskiej, ale tak jak powiedziałem, ja wierzę, że to jest efemeryczne rozwiązanie. No i niestety chyba trzeba zgodzić się z tą tezą, którą pan redaktor wskazał przed chwilą. To moje pójście do Warszawy zmieniło oblicze sejmiku. Trochę właśnie zabrakło tej twardej ręki i trzymania tej sytuacji krótko. Województwo lubuskie potrzebuje ratunku i ja jestem przekonany, że ten ratunek przyjdzie. Jak nie w maju, to w lipcu, jak nie w lipcu, to jeszcze w tym sezonie politycznym, gdzieś na przestrzeni sierpnia i września, bo taki układ, który obecnie funkcjonuje w województwie lubuskim, jest dla tego województwa po prostu szkodliwy, a poza tym denerwuje już tylu ludzi, którzy w tej przestrzeni politycznej funkcjonują, że w końcu nie wytrzymają. A poza tym, panie redaktorze, no też ja jestem człowiekiem, który mówi to, co myśli i też to powiem wprost, że to, co się wydarzyło w sejmiku, jest takim pokłosiem decyzji ministra zdrowia i tak mówiąc metaforycznie, możemy mieć do pana ministra pretensje, dlatego że pan minister podjął decyzję o rezygnacji z maseczek. No a niestety część osób pana ministra zrozumiała nieopatrznie, no i zdjęli maski. Ale jestem przekonany,
maski opadły,
tak jak mówiłem wielokrotnie,
dobrze, że
to jest rozwiązanie chwilowe.
Mówił do państwa Łukasz Mejza, poseł niezrzeszony. Za rozmowę dziękuję państwu Daniel Sawicki, państwu za uwagę, a panu Łukaszowi Mejzie za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, słonecznego dnia dla wszystkich zielonogórzan.
Dziękujemy. Do widzenia.
Rozmowa po 9:00.